Jezus powiedział do faryzeuszów: Ja odchodzę, a wy będziecie mnie szukać i w grzechu swoim pomrzecie. Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie. Mówili więc Żydzi: Czyżby miał sam siebie zabić, skoro powiada: Tam, gdzie ja idę, wy pójść nie możecie? A on rzekł do nich: Wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tego świata, ja nie jestem z tego świata. Powiedziałem wam, że powrzecie w grzechach swoich. Jeżeli bowiem nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w grzechach waszych. Powiedzieli do niego: Kimże ty jesteś? Odpowiedział im Jezus: Przede wszystkim, po cóż do was mówię? Wiele mam w waszej sprawie do powiedzenia i do osądzenia, ale ten, który mnie posłał, jest prawdomówny, a ja mówię wobec świata to, co usłyszałem od niego. A oni nie pojęli, że im mówił o Ojcu. Rzekł więc do nich Jezus: Gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem i że ja nic sam z siebie nie czynię, ale że mówię to, czego mnie Ojciec nauczył. A ten, który mnie posłał, jest ze mną. Nie pozostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Kiedy to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy, jesteśmy w trzecim dniu naszych rozważań rekolekcyjnych. I to nie było planowane. Pan Bóg tak ułożył. Kościół podaje nam te konkretne czytania dzisiaj. Pan Bóg sprawił, że one pasują w sposób świetny do tego, o czym chciałbym wraz z wami dzisiaj się zastanawiać. Bo w czasie tych rekolekcji mówimy sobie o nadziei, o tej nadprzyrodzonej nadziei, o tym darze Boga, o cnocie boskiej nadziei, której przecież pragniemy żyć nadzieją. Czy jest jakaś nadzieja w moich wątpliwościach, zwątpieniach, czasem w mojej niewierze? Czy jest jakaś nadzieja? I co słyszymy? Izraelici zbuntowali się przeciw Bogu i Mojżeszowi. Po coś nas wyprowadził z Egiptu? Źle nam tam było? Przykrzył nam się już ten pokarm mizerny i wody nie ma. A tam zasiadaliśmy przy pełnych garnkach mięsa. Mieliśmy cebulę i czosnek. A tu ten pokarm mizerny. I szemrali, bo Bóg okazał się nie taki, jak sobie go wyobrażali. Nie spełniał ich życzeń, ich oczekiwań. Co to za Bóg? I Bóg zsyła na nich węże o jadzie palącym. Kogo ukąsił wąż, ten umierał. Konsekwencją szemrania jest zwątpienie. Zwątpienie prowadzi do niewiary. Niewiara prowadzi do śmierci. Śmierci ducha. Ten wąż, czy on wam coś przypomina? Przecież w raju też pojawił się wąż o jadzie palącym, sączący jad zwątpienia do serca, duszy i umysłu Ewy i Adama. Czy aby Pan Bóg na pewno powiedział? czy Pan Bóg na pewno powiedział? I już pojawia się zwątpienie. A może rzeczywiście nie powiedział? A może powiedział co innego? A może inaczej? I to zwątpienie rodzi w nas niewiarę. Prowadzi do śmierci. Jad zwątpienia. Jad niewiary. A Jezus mówi, gdy wywyższycie Syna Człowieczego, wtedy poznacie, że ja jestem. Dla Żydów to obraz oczywisty. Wąż na pustyni wywyższony i ja jestem, czyli imię Boga, Bóg. Gdy wywyższycie Boga, przybijecie Go do krzyża. Zobaczycie, że ja jestem. Nie pozostawił mnie mój Ojciec samego, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Zawsze czynię to, co się Jemu podoba. Moje zwątpienie i moja niewiara, czy ona czasem, a może często, nie wynika z tego, że ja chcę czynić to, co ja chcę? Iść za moją zachcianką, za moim pomysłem na życie, więcej, za moim pomysłem na Boga. Zwątpienie. Czy jest w tym zwątpieniu jakaś nadzieja? Czy jest w tym zwątpieniu jakaś nadzieja? Bo przecież w pewnym momencie naszego życia kończy się logiczne wyjaśnienie trudności, które nas spotykają. Przychodzi moment, kiedy zaczynamy wątpić. Dlaczego mnie to spotyka? Dlaczego ta choroba? Oj, ta starość, to się Panu Bogu nie udała. Dlaczego tyle cierpienia? Dlaczego śmierć dziecka? Dlaczego wojna, niesprawiedliwość? Dlaczego mnie to spotyka? Źle mi było? Czego Ty chcesz ode mnie, Boże? Czy Ty mnie w ogóle jeszcze widzisz, zauważasz? Gdzie Ty jesteś? Ciemność wiary i rodzące się wątpliwości. No, rodzi się pytanie, czy wobec tego rozpowszechniającego się fatalizmu i poczucia niespełnienia jest możliwe, żeby człowiek odnalazł jeszcze nadzieję, tą nadprzyrodzoną nadzieję. Dlaczego mnie to spotyka? Już jestem taki zorganizowany. Tak się staram. Czy ty w ogóle jesteś? A przecież zobaczcie, kochani, zarzut niewiary albo tego, że ktoś jest małej wiary, to jest zarzut, który Pan Jezus nie stawia faryzeuszom, tylko swoim uczniom. I dlaczego jesteście takiej małej wiary? Panie, przymnóż nam wiary. Gdybyście mieli wiarę jako ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej górze, przesuń się i byłaby wam posłuszna. Panie, przymnóż nam wiary, proszą apostołowie. Przymnóż nam wiary. Piotr, skała, coś trwałego, opoka. Panie, powiedz, żebym przyszedł do ciebie po falach, po wodzie. Przyjdź, Piotrze. I Piotr wychodzi z łodzi, idzie i zaczyna tonąć. Dlaczego zwątpiłeś małej wiary? Czemu zwątpiłeś? bo się uląkłem silnego wiatru, bo bardziej skupiłem się nie na Chrystusie, tylko na tych przeciwnościach, które mnie spotykają, na tych trudnościach mojego życia. Dlaczego nie możemy chodzić po wodzie? Wątpliwości. A święty Jan Chrzciciel, ten gigant, nie było większego, nie narodził się większy z niewiasty, nie było większego wśród proroków. Tak mówił o nim Jezus. Kiedy siedzi w więzieniu, w ciemności, w osamotnieniu, w opuszczeniu, czekając na wyrok, przeżywa czarną noc zwątpienia i wysyła swoich uczniów do Jezusa z pytaniem, za którym kryje się cała jego rozpacz wątpliwości. Czy Ty jesteś tym, na którego czekamy, czy też ma przyjść inny? A przecież go rozpoznał. To on wskazał. Oto Baranek Boży. Wątpliwości. Jezus nie mówi mu: nie martw się, Janie. To ja jestem Mesjaszem. Kuzynie, nie martw się. Mówi mu za to: idźcie, powiedzcie mu. Chromi chodzą, ślepi wzrok odzyskują, ubogim głosi się dobrą nowinę. Spełnia się proroctwo Starego Testamentu, które mówi o tym, co będzie towarzyszyło pojawieniu się Mesjasza. I Janowi to wystarcza. Jest już gotowy. Wspomnij na wielkie dzieła Boże w swoim życiu. Jak Cię prowadził, ochraniał, strzegł, opiekował się Tobą. Jak niósł Cię na skrzydłach orlich, osłaniał. Z ilu niejasności, z ilu kłopotów, z ilu problemów zostałeś wyzwolony. Ile cudów zdarzyło się w Twoim życiu. Czy bardziej skupiasz się na trudnościach i niedostatkach swojej kondycji obecnej, swojego życia? Czy bardziej rozpamiętujesz to, jak Bóg jest dobry, jak jest miłosierny, jak jest łaskawy, nieskory do gniewu? Ile razy doświadczyłeś Jego łaski, tej szczęściodajnej łaski? To dlaczego to szemranie? To dlaczego ten niepokój? To dlaczego to zwątpienie? Dlaczego? Nasze polskie słowo wierzyć tylko w pewnej części, w niepełny sposób oddaje i wyraża to starotestamentowe znaczenie hebrajskiego słowa aman, czyli być silnym, mieć trwanie. Aman, być silnym, mieć trwanie. W ten sposób Izraelici mówili o wierze. W sensie jego forma sprawcza to heemin, czyli trwać niezawodnie, ufać. To słowo w pełni wyraża stosunek Izraela do Jahwe. Trzyma się mocno Boga i Jego obietnic. Ufa Bogu, nawet nie widząc spełnienia w jakiejś krótkiej perspektywie. Heemin, ufać, trwać niezawodnie. No ale dlaczego? Po co te trudności? Dlaczego Pan Bóg to wszystko sprawia? Bo Pan Bóg chce obdarzyć nasze prawdziwe motywacje. Chcę, żeby się w naszym życiu ujawniła prawda, bo kochać można tylko w prawdzie. A On chce wyznawców wolnych, nie takich, którym narzucono jakieś prawdy i jakieś wiary, tylko takich, którzy Go wybierają w sposób świadomy, pełny. Którzy wierzą w Boga prawdziwego, a nie wyobrażonego, wydumanego. Jest taka scena w filmie, to nie taki stary film, kilka lat, Wyszyński, Zemsta albo śmierć. Zemsta czy przebaczenie. Wyszyński, Zemsta czy przebaczenie. To film ten opowiada o takim fragmencie życia księdza Wyszyńskiego w czasie powstania warszawskiego. On jest w Laskach, tutaj podwarszawskich. Tam posługuje. No i też się ukrywa, bo był kapelanem Armii Krajowej przecież. Kiedy wybuchło powstanie, w Laskach zorganizowano szpital polowy. No i przynoszono tych rannych partyzantów, rannych akowców, a między nimi przyniesiono także rannego żołnierza niemieckiego. Ten żołnierz niemiecki, jak zauważył, że jest tam ksiądz, okazało się, że ten żołnierz jest katolikiem, zapytał, czy może poprosić o spowiedź. Ksiądz Wyszyński powiedział, tak, oczywiście, mogę cię wyspowiadać. No i ta spowiedź się odbywa. Jako najcięższy grzech pada tam, że no uwiodłem dziewczynę, obiecałem jej, że się z nią ożenię, ale ją uwiodłem, wykorzystałem i porzuciłem. To był ten najcięższy grzech. I ksiądz Wyszyński pyta, czy to już wszystko? No tak, tak, to wszystko. To mi bardzo doskwiera, bardzo mnie to boli, że tak postąpiłem nieuczciwie z tą dziewczyną. A ksiądz Wyszyński pyta, ale czy zabijałeś Żydów? No tak, ale to nie są ludzie. Ksiądz Wyszyński mówi wtedy, nie mogę udzielić ci rozgrzeszenia, módl się. Ten żołnierz niemiecki się oburzył, zaczął krzyczeć, ale trochę się uspokoił. Po jakimś czasie zwraca się do księdza i mówi, proszę księdza, czy Pan Bóg to mnie jeszcze w ogóle widzi? Nie, nie. Teraz to On cię nie widzi, bo się ukryłeś przed Nim. Adamie, gdzie jesteś? Ukryłem się przed Tobą, bo jestem nagi. Mija jakiś czas, ten Niemiec znowu prosi o spowiedź i wyznaje wszystkie swoje zbrodnie. Że nie traktował drugiego człowieka jak człowieka. Że mordował bez opamiętania. I otrzymuje rozgrzeszenie. Odpuszczenie grzechów. Przebaczenie. Nową nadzieję. I pyta księdza Wyszyńskiego, czy teraz Pan Bóg mnie widzi? Tak, teraz Cię widzi. Do tego, żeby w naszych trudnościach, wątpliwościach, cierpieniach Pan Bóg nas widział, potrzebna jest prawda. Zwrócenie się do Niego w prawdzie. Szukanie tej prawdy o moim życiu. Boże, czy Ty mnie jeszcze widzisz? No, ukryłeś się. Jaka jest prawda o moim życiu? Czy ja w moje wątpliwości nie wchodzę świadomie, dobrowolnie i chcę w nie wchodzić? Czy nie jestem tutaj w Kościele, na łonie Kościoła, w Jego wnętrzu, w Jego sercu? W
faktycznym ateistą? Boże, czy Ty mnie jeszcze widzisz? Bo przecież no, warto to rozróżnić. Katechizm Kościoła katolickiego mówi o wątpliwościach, które człowiek może przeżywać i rozróżnia te wątpliwości na dobrowolne i niedobrowolne. Dobrowolne wątpienie dotyczy wiary, poprzez które człowiek lekceważy to, co Bóg objawił i co Kościół podaje do wierzenia, lub też odmawia uznania tego za prawdziwe. Ja dobrowolnie to robię.
No tak, to przykazania Boże, no ale to szóste przykazanie, no powiedzmy sobie szczerze, no ono jest całkiem nieżyciowe. No Pan Bóg na pewno tego nie wymyśli. No tak, przykazania, ale to piąte przykazanie.
No w pewnych okolicznościach, bo choroba. Myślę, że Pan Bóg by się zgodził. Uznaję, odmawiam uznania tego za prawdziwe. To ja jestem interpretatorem. Ja mówię, jaki ma być Bóg. A jak nie jest taki, jak ja chcę, to... No właśnie. Przychodzą węże o jadzie palącym i kąsają mnie. Dobrowolne wejście w zwątpienie. Czy to na pewno tak było? A kto tam był? A ten krzak ognisty i Mojżesz? Kto to widział? Dobrowolnie w to wchodzę. I to jest moja wina. I wątpienie niedobrowolne, które oznacza chwiejność w wierze, w przezwyciężaniu zarzutów związanych z wiarą lub też niepokój spowodowany jej niejasnością. Wątpienie może prowadzić do duchowego zaślepienia, jeśli jest dobrowolnie podtrzymywane. Kiedy pojawia się we mnie zwątpienie, no spójrz na tego wywyższonego węża, uratujesz się. Spójrz na wywyższonego Chrystusa na krzyżu, uratujesz się. Między innymi jestem katechetą i prowadzę katechezę w klasach od 6 do 8 szkoły podstawowej. I mówię do swoich uczniów, co jakiś czas robiłem takie ćwiczenie. No a jak się spotkacie z zarzutami przeciwko wierze? No bo na razie te dzieci są wierzące. Tak mówią przynajmniej, chodzą do przystępują do sakramentów, przygotowują się do sakramentu bierzmowania, chodzą na mszę świętą, spowiadają się regularnie, uczestniczą w katechezie. A ja mówię, za chwilę pójdziecie do liceów, gdzie spotkacie się z młodzieżą, która nie żyje wiarą, która jest zbuntowana przeciw Panu Bogu, która wręcz kipi nienawiścią do Boga. W jaki sposób obronicie swoją wiarę? Czy nie zostaną zasiane w was wątpliwości? Jak troszczysz się o to, żeby te wątpliwości w sobie pokonywać? Przecież część naszych wątpliwości wynika z naszej ignorancji, że ja nie wiem, nie znam prawd mojej wiary, nie znam Jezusa, nie znam Ewangelii. Kiedy ostatnio przeczytałem całą Ewangelię? Kiedy ostatnio przeczytałem całe Pismo Święte? Święty Paweł mówi, wiara bierze się ze słuchania. W czasach świętego Pawła lektura, czytanie odbywało się na głos, a więc ja słyszałem słowa, więc dlatego mówił, wiara bierze się ze słuchania. Teraz mogę powiedzieć, wiara bierze się także z czytania. pokonać w sobie wątpliwości. Ci moi uczniowie robią takie ćwiczenie. Dzielę ich na pół. Mówię, wy będziecie ateistami. Macie wymyślić wszystko najgorsze przeciwko wierze. A wy musicie znaleźć argumenty, żeby obronić swoją wiarę. Czy ja znajduję w sobie argument broniący moją wiarę? Wątpliwości, z których może narodzić się prawdziwa wiara, w których jest wielka nadzieja. Przecież te wątpliwości są formą próby, jakiej poddaje mnie Bóg. Bo przecież, tak jak mówiliśmy, jest On tym, który chce wolnych wyznawców, ludzi, którzy w wolności wyznają wiarę, którzy w wolności Go przyjmują, którzy są sprawdzeni, potwierdzają to, że Pan Bóg jest ich Bogiem. No więc jeżeli ma być wypróbowany, to niech się nie dziwię, że te próby przychodzą. Zobaczcie, jak przypomnijcie sobie, jak przygotowywaliście się do ślubu, szliście do jubilera, wybieraliście obrączkę ze złota, drogocenną. Sprawdzaliście, jaka jest próba tego złota. Czy ona ma swoją wartość? Wszystko w naszym życiu, jeśli ma mieć jakąkolwiek wartość, musi być poddane próbie. I nasza wiara także musi być poddana próbie. Już powoli kończąc, jeszcze ostatnia opowieść o Polikarpie. Święty Polikarp, uczeń świętego Jana Apostoła. Ta historia dotyczy go, kiedy jest już starcem. Jest oskarżony o lekceważenie pogańskiej religii i jej obrzędów. Nie chciał złożyć ofiary bóstwu poprzez wrzucenie w ogień garści kadzidła. I był namawiany. Słuchaj, nawet przez jego uczniowie go namawiali. Słuchaj, co ci szkodzi? Przecież to tylko garstka kadzidła. Przecież nikt ci nie będzie zarzucał, że odstąpiłeś od Pana Jezusa. My wiemy, że jesteś wierzący, ale ocal swoje życie, ocal swoje życie. Jeżeli się wyprzesz, ocalisz swoje życie. I co mówi Polikarp, ten starzec? 86 lat służę Chrystusowi. Nigdy nie wyrządził mi krzywdy. Jakże mógłbym bluźnić memu królowi i zbawcy? Całe życie służę Jezusowi. Jakże mógłbym się teraz odwrócić od Niego i iść w moje wątpliwości, rozważania? Ja jestem. Amen.